Czcigodni księża, czcigodny ojcze dyrektorze, szanowni państwo, przedstawiciele parlamentu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, siostry, bracia, zwłaszcza ci, którzy dzisiaj jednoczycie się z nami poprzez Radio Maryję i telewizję Trwam. 22. rocznica pierwszego przekazu Radia Maryja, które miało miejsce właśnie tu, w Bydgoszczy, z wieży sąsiedzkiego kościoła świętej Jadwigi Królowej Polski, gromadzi nas w tym szczególnym miejscu. To właśnie z tego kościoła udawał się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko w swoją ostatnią ziemską podróż, gdzie w drodze do Torunia w miejscowości Górsk został zatrzymany przez służby specjalne. Tu obok ołtarza, tu w tym miejscu, można podziwiać wspaniały relikwiarz błogosławionego, wykonany za poprzedniego proboszcza, księdza Romualda Biniaka, z którym błogosławiony wielokrotnie się spotykał. 22 lata w życiu każdego z nas, w życiu jednego pokolenia, to jest znaczący odcinek czasu. I tak chcemy dziś patrzeć na tę rocznicę. Ale dziś chcemy popatrzeć na tę rocznicę z perspektywy gęstości zdarzeń, które w tym czasie miały miejsce. I tu musimy stwierdzić, że był to czas szczególny. Niby wychodziliśmy na prostą. Wydawało się, że to, co najgorsze, mamy już za sobą. Teraz wystarczy już tylko systematyczna praca, rozsądne gospodarowanie, planowanie przyszłości i w cierpliwości oczekiwanie na owoce dzieła dokonanego w czasie Solidarności. A jednak dawał się odczuwać jakiś fałsz. Tak jakby ktoś sypał piasek w tryby, powodując zatarcia. Można było odnosić wrażenie, że wraca stare, co prawda w jakiejś innej formie, ale na pewno nie zawsze akurat właśnie tego się spodziewaliśmy. Może nawet i traciliśmy cierpliwość, bo kiedy spodziewano się czegoś lepszego, okazywało się, że nieustannie odkrywamy coraz to nowe przestrzenie potwornych zniszczeń i zaniedbań z poprzedniej epoki, które trzeba było nadrabiać przy wzmagającym się bezrobociu i dalszego wyjazdu rodaków za granicę. Ci, którzy do takiego kryzysu nas doprowadzili, zaczęli nam wmawiać, że jedynie oni są zdolni naprawić sytuację. Zdarzeniom tym towarzyszyła szczególna otoczka. Z ogromną intensywnością zaczęto forsować nową ideologię, nowy ateizm, jako coś jedynie godnego współczesnego, nowoczesnego społeczeństwa. Mieliśmy wyrzec się tradycji, historii, narodowości, wiary. Wraz z przyjęciem najnowocześniejszej technologii i elektroniki mieliśmy wejść również w bliżej nieokreśloną wolność, która okazała się niczym innym, jak tylko skrajnym relatywizmem moralnym, bez jakiejkolwiek moralności. W czym oczywiście przeszkadzał Kościół, a w nim i w tym Radio Maryja, a później jeszcze telewizja Trwam. Tu trzeba widzieć ostateczne źródło oskarżeń i ataków na Kościół i Radio Maryję, telewizję Trwam, oskarżeń między innymi o dokonywanie podziałów, nietolerancję, nieumiejętność zrozumienia współczesności. Nie zatrzymujemy się jednak na tym. Niech świętowanie 22. rocznicy Radia Maryja będzie przeżyciem radości z tego, że mimo wszystko udało się osiągnąć to, aby dziękować i wyrażać wdzięczność samemu Bogu, w czym niewątpliwie Radio Maryja ma swój udział. Trzeba podkreślić chociażby to, co czyni Radio Maryja i Telewizja Trwam w tym, abyśmy nie stracili kontaktu z Kościołem powszechnym, uniwersalnym i z tym wszystkim, czym żyje i co jest jego troską i radością. A ile zdarzeń miało miejsce w tych 22 latach życia samego Kościoła? Mogliśmy przeżyć kilka pielgrzymek papieża błogosławionego Jana Pawła II i Benedykta XVI do Polski. Duchowe wydarzenie związane z rokiem świętego Pawła, szczególnym ukazaniem patronatu świętego Jana Wianeja, a ostatnio także rok wiary. Świat przeżywał swoistego rodzaju rekolekcje w momencie odchodzenia papieża Jana Pawła II, wyboru papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka, w czym oczywiście niemały udział miało Radio Maryja i Telewizja Trwam. Bez nich w jakimś stopniu nie bylibyśmy uczestnikami tego wszystkiego. Już dziś cieszymy się na dzień zbliżającej się kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. W tym miejscu chciałbym zaproponować, abyśmy zatrzymali się nad tą postacią. Niech naszym przygotowaniem do tej kanonizacji będzie na nowo odkrywanie papieża Jana Pawła II, a jeszcze wcześniej po prostu Karola Wojtyły. Właśnie dlatego, że czas upływa, powinniśmy coraz bardziej wczytywać się w to dziedzictwo, które nam zostawił, bowiem ma nam naprawdę dużo do powiedzenia. Źródła poznania osoby Karola Wojtyły, te źródła można podzielić na 4 grupy. Twórczość naukowa, homilie i kazania, twórczość poetycka i osobiste wspomnienia tych, którzy mieli szczęście przebywać razem z Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem, w różnych okolicznościach. W czasie wędrówek w górach, spływach kajakowych, czy chociażby wspólne przeżywanie świąt już na Watykanie. Te dwa ostatnie źródła stają się coraz to bardziej interesujące, bowiem stanowią inną formę wyrazu czy interpretacji tych pierwszych. Sądzę, że przed nami dopiero do odkrycia na nowo cała twórczość poetycka Karola Wojtyły i zachęcam wszystkich do sięgania po nią. W tym odkrywaniu na nowo postaci Karola Wojtyły, Jana Pawła II, rozpocznijmy od dwóch zasadniczych tematów, które były nieustannie przez niego drążone. Wolność i prawda jako źródło wolności. Przypominamy sobie hasło 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, jaki odbył się we Wrocławiu w 1997 roku. To hasło brzmiało: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Cytat z listu świętego Pawła do Galatów. To wyswobodzenie dokonywało się przez prawdę i dokonuje się przez prawdę. O czym zapewnia nas sam Jezus Chrystus, mówiąc: poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wokół tego wyzwalania ku wolności krążyła nieustannie myśl Wojtyły. I wielce interesujące jest to, co myślał o prawdzie, jak ją rozumiał. I tutaj ci, którzy z nim przebywali, stwierdzają, że Wojtyła kierował się swoistą intuicją, która mu mówiła, że prawda ukazuje się tym, którzy żyją we wspólnocie z innymi. Prawda pojawia się nie tyle w tych czy innych opiniach, sądach, hipotezach, ale właśnie we wspólnocie. A wspólnota ta tworzy się przez miłość. To właśnie w miłości do drugiego człowieka otwiera się i prowadzi do źródła miłości tej najwyższej, największej, jaką jest sam Bóg. Bez miłości człowiek staje się przedmiotem i ocenia się go nie według tego, kim jest, ale jak można się nim posługiwać, jak może skutecznie funkcjonować. Człowiek, który nie poznaje prawdy, jest pustą przestrzenią wypełnioną byle jak i byle czym. Wspólnota, poprzez którą człowiek poznaje prawdę, tworzy się w oparciu o wewnętrzne więzy. Te wewnętrzne więzy Wojtyła określa zawierzeniem się osób sobie nawzajem. To zawierzenie się sobie nawzajem osób w miłości buduje więzy najmocniejsze, bo na pewności miłości się nie sprawdza. Sprawdzanie miłości niszczy miłość. To właśnie miłość, wiara jako zawierzenie czynią z osoby ludzkiej dzieło sztuki, które można dotknąć językiem mistyków i poetów, artystów. To zawierzenie się sobie nawzajem w miłości Wojtyła nazywa darem, bowiem wspólnota, jaka się z tego zawierzenia rodzi, jest czymś o wiele więcej niż sumą dodawanych do siebie poszczególnych jej członków. Jak zwracają uwagę wspominający swoje spotkania z duszpasterzem, profesorem, biskupem, a później z papieżem, Karol Wojtyła przebywał zawsze we wspólnocie z innymi. To dzięki niej uczestnicy tych wspólnot doświadczali czegoś bardzo ważnego i wielkiego, że sam człowiek dzięki wierze, nadziei i miłości jest tajemnicą. To znaczy, że istnieją takie ludzkie sprawy, których nie rozwiązuje się przez zastosowanie środków techniki, lecz właśnie przez miłość, poświęcenie się, ofiarowanie się, przebaczenie. Tylko w ten sposób odkrywa się sens życia, kiedy swojemu życiu nadaje się jakąś intencję. Jest to zawsze pierwszy krok do odkrywania Boga, a w ostateczności wchodzi się we wspólnotę z Nim. Karol Wojtyła nie tylko, że tworzył wokół siebie wspólnoty, lecz także wspólnota była nieustannie przedmiotem jego refleksji. Jeśli przez wspólnotę rozumieć będziemy wspólnotę rodzinną, parafialną, ojczyźnianą, wspólnotę przyjaźni, to głębiej zrozumiemy chociażby utwory poetyckie i poświęcone. Myśląc Ojczyzna, utwór poświęcony ojczyźnie, Przed sklepem jubilera, poświęcony małżeństwu, Brat naszego Boga, poświęcony bratu świętemu Albertowi, Stanisław, poświęcony biskupowi świętemu Stanisławowi Męczennikowi. Za każdym razem dochodzi tu do głosu prawda o wyjątkowej roli wspólnoty po to, aby pokazać, dokąd ta wspólnota prowadzi. Do Boga. I stąd mamy także inne utwory poetycko-teatralne, jak Hiob, Jeremiasz, Pieśń o Bogu ukrytym, Rozważania o śmierci. Jeden z uczestników tych wspomnień, tych spotkań, tak wspomina. W rozmowach z biskupem Karolem Wojtyłą, a potem z papieżem Janem Pawłem II, nigdy nie miała miejsca wymiana opinii o tym, kim jest człowiek. Rozmawialiśmy hipotetycznie o problemach związanych z aspektami instytucjonalnymi Kościoła, o komunistycznym reżimie, dla którego słowo człowiek wbrew temu, co mówił Maksym Gorki, nie brzmi dumnie, o człowieku nigdy. Dlaczego? Dlatego, że dzięki wolności wiary, nadziei, miłości człowiek i Bóg stanowili dla nas harmonię jedności. Wiedzieliśmy, że jej rozbicie otwiera drogę do popełnienia zbrodni w stosunku do człowieka, a do znieważania miłości w stosunku do Boga, czyli do grzechu. Prawdę o człowieku Karol Wojtyła wyrażał pośrednio wszystkimi swoimi utworami, które wyszły spod jego pióra, bądź w takiej czy innej formie zostały wypowiedziane. Kim zatem jest człowiek? Kim zatem był Karol Wojtyła? Wczytując się w myśl samego papieża, musimy powiedzieć, że odpowiedź na to pytanie zna jedynie sam Bóg. Czy my sami możemy odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy? Czy sami możemy odpowiedzieć na pytanie, czy wiemy do końca, czym są nasze pragnienia? A co decyduje o byciu osobą? Każdy z nas nosi jakieś imię. W tradycji chrześcijańskiej rodzice wybierają swojemu dziecku imię świętego czy świętej, która staje się jego szczególnym patronem. Czyż już w tym momencie nie wchodzimy w jakąś wspólnotę z drugą osobą właśnie po to, aby dostrzec w niej dar miłości, który kryje się w innej osobie dla mnie? Właśnie w zapatrzeniu się w inną osobę odsłania się nam coś pierwotnego, do czego winno się kierować nasze życie. Tym czymś pierwotnym jest początek i koniec nas samych. W rodzinie, w której przychodzimy na świat, doświadczamy pierwszych wzajemnych odniesień. Te odniesienia są miejscem, w którym rodzą się zobowiązania moralne. To, co nazywamy tu zobowiązaniem moralnym, jest czymś innym niż tylko nawykiem, zwyczajem, obyczajem, którym aktualnie się kierujemy. Zobowiązanie moralne to wezwanie, jakim miłość nawołuje do miłości. Zobowiązanie moralne podtrzymuje w człowieku nadzieję, że w miłości, tej ostatecznej miłości, jaką jest Bóg, znajdzie obiecane mu i oczekiwane przez niego ocalenie. Bo czyż właśnie ocalenie nie jest ostateczną treścią nadziei? Skąd się w ogóle bierze owo oczekiwanie? Kto człowiekowi o czymś takim powiedział? O czym nawet niewierzący, a czyż nawet niewierzący nie żyją nadzieją, owym oczekiwaniem? Czy bez tej nadziei, że jutro będzie lepsze, dziś potrafilibyśmy unieść nasz los? Czy bez takiej nadziei potrafimy być prawdziwie człowiekiem? To znaczy żyć przekonaniem wyrażonym już w starożytności, że lepiej jest niesprawiedliwość cierpieć, niż niesprawiedliwość popełniać. Refleksja nad miłością towarzyszyła Karolowi Wojtyle, kiedy pisał sztukę teatralną przed sklepem jubilera. Później jedno z pierwszych dzieł naukowych – miłość i odpowiedzialność. Czy wreszcie zwieńczoną encykliką ta refleksja nad miłością Redemptor Hominis. A to wszystko po to, aby odsłaniać prawdę o człowieku, aby odsłaniać swoistego rodzaju logikę, którą człowiek się kieruje. Logikę nie z tego świata, bo logikę świętego. To wszystko przygotowywało papieża do tego, że przez kilka pierwszych lat swojego pontyfikatu prowadził środowe katechezy poświęcone małżeństwu i przygotowania do niego. Ale były to katechezy szczególne, w dużej mierze poświęcone ludzkiemu ciału jako znaku osoby, przez który osoba się wyraża i komunikuje, przez który osobie się ofiaruje, staje się darem dla drugiej osoby. W tym darze kryje się źródło jej godności i piękna. O tym wszystkim mówił papież w pierwszej dekadzie swojego pontyfikatu, kiedy my w Polsce byliśmy odcięci kordonem granicznym i medialnym, również od papieskiego nauczania. Nie było ani Radia Maryja, ani telewizji Trwam, które ten przekaz by nam zapewniały. Jakże przypomnienie tych kateches byłoby nam bardzo dzisiaj potrzebne, kiedy ludzkie ciało tak wulgarnie wystawiane jest jedynie na sprzedaż w różnych reklamach i poniżane w tak zwanych artystycznych wystawach i teatrach. I to się nazywa sztuką. Dla wyrażenia tych przemyśleń Karol Wojtyła uciekał się także do poezji. W poezji szukał środków dla wyrażania piękna, dobra, miłości. Jego ulubionym poetą stał się niewątpliwie Cyprian Kamil Norwid. Język poezji pozwalał mu być prawdziwie filozofem, to znaczy przyjacielem mądrości. Stąd dość często można spotkać cytat z poezji Norwida mówiący o tym, że kształtem miłości piękno jest. Piękno na to jest, by zachwycało do pracy, praca, by się zmartwychwstało. Tak, Karol Wojtyła był prawdziwie filozofem, bo o człowieku mówił w perspektywie początku i końca. Stąd także jego rozważania o śmierci. Wychodził z przekonania, że ktoś, kto zapomniał o tym, że jest śmiertelny, nie ma nic do powiedzenia. Ta myśl pod koniec jego życia przybrała bardzo konkretny kształt, kiedy w długim wywiadzie odnotowanym w książce Przekroczyć próg nadziei mówił: człowiek się zgubił. Kaznodzieje się zgubili, katecheci się zgubili, wychowawcy się zgubili. Nie mają już odwagi straszyć piekłem, w cudzysłowie. Może nawet słuchacze przestali się bać. To prawda, że człowiek dzisiejszej cywilizacji jest w jakiś sposób niewrażliwy na sprawy ostateczne. Z jednej strony na rzecz takiej niewrażliwości działa to wszystko, co się nazywa sekularyzacją i sekularyzmem, z konsekwentną postawą konsumpcyjną, konsumpcji nastawioną na używanie dóbr tego świata. Z drugiej strony przyczyniły się do tego w jakiejś mierze doczesne piekła, jakie zgotowały nam mijające stulecia. Zapewne inaczej wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy nieśli w sobie również wrażliwość na sprawy ostateczne. Nie chodzi o to, aby kogokolwiek straszyć piekłem, ale aby pamiętać, że żyje się i pracuje się dla zmartwychwstania. To ono jest tym pięknem, które wieńczy życie. W nim wydarza się ostateczna prawda człowieka. Ten eschatologiczny wątek może dopewnić pewna rozmowa. Jako papież Jan Paweł II otrzymywał szeroką korespondencję. I pośród listów, jakie otrzymywał, był i taki, w którym autor nalegał na papieża, aby on i Kościół w ogóle dokonał pewnych zmian w etyce małżeńskiej, bo inaczej znaczna część wiernych odejdzie od Kościoła. I wówczas przypomniano sobie pytanie postawione przez Jezusa. Czy i wy chcecie odejść? Ale czy w tym pytaniu nie kryje się inne, głębsze, dokąd? Czy odchodząc od Chrystusa, człowiek nie kieruje się jedynie w kierunku jakiegoś śmietnika historii? Zwłaszcza wówczas, kiedy przez takie odejście chciałby sobie ulżyć, unikając w ten sposób cierpienia i bólu. Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna. w obliczu cierpienia, bólu, zła, śmierci. Jedyną formą odejścia jest ta, którą proponuje Chrystus. Powrót do domu Ojca. Jak zostało to obwieszczone w dniu zejścia z tego świata Jana Pawła II, czyli zmartwychwstanie razem z Jezusem Chrystusem. Przez przyjęcie święceń kapłańskich, a później biskupich, Karol Wojtyła zyskał nowy atut mówienia o człowieku na nowy sposób, obok poetycko-filozoficznego, poetycko-kapłański. W tym wymiarze, ten wymiar kapłański, płynący przede wszystkim z eucharystycznej ofiary, kiedy klęka się przed Bogiem człowiekiem, a nie przed okolicznościami, pozwalał także głębiej widzieć człowieka, jego utrudzenie i los. Eucharystia ukazywała mu Boga, który płonie miłością do człowieka, który tak się jednoczy z człowiekiem, że również i przed nim trzeba klęknąć. W czasie ingresu do katedry wawelskiej mówił: i myślę, że być pasterzem to znaczy umieć brać to wszystko, co wszyscy wnoszą, umieć brać, co znaczy w dużej mierze także i dawać. Umieć to wszystko jakoś koordynować, scalać, ażeby z tego rosło wspólne dobro wszystkich i żeby w tym wspólnym dobru wszystkich było dobro każdego, bo każdy z nas ma swoją pozycję w dziele odkupienia, ma swoje miejsce w planie Bożym. Każdy z nas jest wielkim skarbem. Później tę myśl w różnoraki sposób mogliśmy odnaleźć w listach kierowanych do kapłanów, pisanych na Wielki Czwartek. W tym kontekście dopiero wyjaśnia się tajemnica modlitwy papieża, którego nazwano białą bryłą modlitwy opartą o klęcznik. Tak ktoś właśnie nazwał papieża. Biała bryła modlitwy oparta o klęcznik. Niewątpliwie modlitwa nadawała kształt jego życiu, jego osobie. W modlitwie uczył się zawierzać Bogu, co wielokrotnie znajdowało swój zewnętrzny wyraz w zawierzeniu Maryi. Totus tuus, cały Twój. Modlitwa ta jakoś zawsze kończyła się adoracją. A samo słowo adoracja można tłumaczyć jako dwa słowa łacińskie. Ad, ora. To znaczy po polsku do ust. Ad ora Dei vivente, do ust Boga żywego. Adoracja, adorować Boga, to wisieć na Jego ustach, aby słuchać, co mówi, a w ostateczności wypowiada się przez jedyne swoje słowo, jakim jest Jezus Chrystus. Modlitwa nadawała kształt rozmowom i spotkaniom z drugim człowiekiem. To też było jakimś zawierzeniem drugiemu i temu, co mówi i dlatego wyczuwał każdy fałsz. Nie można go było oszukać. I stąd po każdej takiej rozmowie mówił: nie rozumiemy się. A kiedy jeden z księży uparcie trwał przy swoim tłumaczeniu się, usłyszał tylko tyle: widzę, że zostało mi tylko iść do kaplicy i modlić się. Modlitwa stała się sposobem uczenia się człowieka, nauki, w której dopiero można mu pomóc, to znaczy szukać zguby, niekiedy czekać, jak miłosierny ojciec na marnotrawnego syna. W modlitwie papież, spotykając tajemnicę Boga, rozpoznawał także tajemnicę człowieka, aby słuchać, co mówi. I tak jak Boga poznajemy poprzez czyn Jego miłości, tak również możemy poznać człowieka jedynie poprzez słowo, które jest przede wszystkim czynem, czynem Jego ciała. Oby to był, jak u Boga, czyn Jego miłości. W ten sposób zrodziło się jedno z największych dzieł filozoficznych i najbardziej trudnych Karola Wojtyły – Osoba i czyn. Modlitwa Karola Wojtyły praktykowana w pracy duszpasterskiej ukazała mu jeszcze jeden aspekt. Bez modlitwy nie ma prawdziwej teologii, to znaczy nauki o Bogu. Stąd także ten wątek wiszenia na ustach Boga, czyli adoracja. To jedyne w swoim rodzaju spotkanie z Bogiem rodzi wiarę, a wiara to nie tylko to, w co wierzymy, ale przede wszystkim to akt wiary, czyli odpowiedź: wierzę. Tego mieliśmy się nauczyć w minionym roku wiary, że wiara to akt angażujący całe nasze jestestwo, wypowiedziane słowem wierzę. Tak rozumiana teologia, czyli nauka o Bogu, prowadzi do antropologii, czyli do nauki o człowieku. W jej świetle człowiek napełnia swoje wierze pełnią nadziei, że jego życie jest przejściem, paschą do nowego życia. Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt. Teatr rapsodyczny, w którym Karol Wojtyła związał swoje młodzieńcze życie. W teatrze tym główną rolę powierzono pięknu słowa, które miało wyrazić etyczną i moralną moc ludzkiej miłości przywiązanej do prawdy. W nim młody Karol uczył się przemawiać słowem, uczył się poezji, uczył się przemawiania w wolności. Uczył się tego wszystkiego w najciemniejszych czasach, bo podczas okupacji. Tam nauczył się, że wolności nie buduje się w pojedynkę, że tam, gdzie znieważa się przyjaźń i każdą inną wspólnotę, tam rodzi się totalitaryzm. Ale tam także nauczył się, że wolność domaga się moralnej prawości, a tę można kultywować jedynie w miłości. Tam nauczył się, że wolność rodzi obowiązek, rodzi powinność. Tam nauczył się poezji, to znaczy, że to, co najważniejsze, jest dla oczu niewidzialne i można to wyrazić jedynie językiem symbolu. Z tej nauki wyrosły później rekolekcje dla artystów, wygłoszone na początku lat 60., a w czasach pontyfikatu list do artystów. Dziś, kiedy w świecie artystycznym jesteśmy świadkami licznych skandali, chciałoby się zapytać, czy ci artyści zapoznali się z tymi rekolekcjami, zapoznali się z tym listem? A zapewne takie zapoznanie się nie zaszkodziłoby im. Moi drodzy, kończę. Niech tych kilka refleksji przed chwilą przedłożonych zachęci nas do tego, abyśmy w naszym życiu chcieli zapoznać się z przesłaniem już za chwilę świętego Jana Pawła II i w nim szukali mocy odnowy i wstawiennictwa przed Bogiem. Amen.